czołówka.
31, aptekarsko mówiąc, minut po godzinie 18. Paweł Krytkowski za konsoletą, Łukasz Kazimierczak przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu wczesną wieczorową porą w naszym studiu. Jak w każdy wtorek poznańscy dziennikarze, którzy komentować dla Państwa będą to, co tam się w ostatnim czasie nam nawinęło na tapetę ważnych i gorących rzeczy. Dziś głównie o sprawach wielkopolskich rozmawiamy w następującym gronie. Sergiusz Szczepaniak, portal Ten Poznań. Dobry wieczór. I Piotr Tomczyk, nasz dziennik. Dociera do nas Krzysztof Kazimierczak, poznański oddział Telewizji Polskiej. Krzysztofie, czekamy na ciebie. A zaczynamy od list Komisji, Koalicji Europejskiej. Wiedziałem, że się pomylę. Ten skrót jest chyba celowany w to, żeby dziennikarze mieli problemy z tym, żeby to dobrze wypowiedzieć. Koalicja Europejska, nasz region, wiemy już na pewno, że dwoje byłych premierów na czele, Ewa Kopacz, Leszek Miller. Pytanie za 100 punktów. Czy świadczy to o sile naszego regionu, czy o słabości, waszym zdaniem?
Według mnie jednak o słabości w jakimś stopniu. Dlatego, że no, to są politycy z Poznaniem związani z Wielkopolską, związani tak dość słabo. I rozumiem, że nazwiska to no, budzą pewien sentyment, są silne. To jest dwójka byłych premierów jednak. Natomiast no, wolałbym zobaczyć kogoś lokalnego polityka na tej liście, na pierwszym miejscu.
No właśnie, bo możemy się zastanowić, co to właściwie jest. Czy to, nie wiem, jakaś Łomża, Skierniewice, Ostrołęka, czy dumny Poznań?
A Skierniewice to zdaje się właśnie były premier Leszek Miller, jeśli tak, mnie tak. Pamięć historycznie nie
Radom, no proszę państwa, co tu się dzieje? Poznań jest chyba jedynym miastem, które jest dyskryminowane. Partie polityczne poznaniowi okazują takie, jakby to nazwać, demonstracyjne lekceważenie.
No Piotrze, ale tak gwoli prawdy, wszystkie praktycznie partie okazały to lekceważenie. Niezależnie od barw politycznych.
No właśnie, czy naprawdę w Poznaniu nie można już znaleźć polityków, którzy mogą być szefami, mogą być liderami listy wyborczej. No nawet okazuje się, że słynny Leroy Scyzoryk z Galicji też przyjeżdża do Poznania, żeby wesprzeć tutaj swoją listę, bo okazuje się, że w Poznaniu nie ma znowu nikogo, kto mógłby być liderem. Także no, nie wiem, to jest według mnie bardzo przykre i smutne i mam nadzieję, że zdarzy się po raz ostatni.
Aha. Słuchajcie, no ale mamy tak, no, od dawna się mówi, że my w Wielkopolsce, w Poznaniu, nie lubimy spadochroniarzy. Powtarzają to politycy od lat. Każda próba takiego umieszczenia na liście kogoś spoza naszego regionu spotyka się z protestami, z głośnym krzykiem, a później jak przychodzi co do czego, to jednak ci spadochroniarze znajdują się na tych listach i pewnie często są też wybierani. Czyli no, być może to są jakieś takie strachy na lachy, jak o tym myślicie. Czy taktycznie, a w ogóle dwie osoby jako spadochroniarze na czele, no to już jest taka mocna licytacja. Krzysztof Kazimierczak, który do nas dołączył, już się wyrywa do
jako spadochroniarz właśnie. Witam Państwa.
Spadochroniarz, ale taki chwilowy.
No więc właśnie, znaczy generalnie to są wybory do Parlamentu Europejskiego i tam właściwie w każdych tych wyborach, no to mieliśmy właśnie takie skoki ze spadochronem politycznym, prawda? I to się odbywa za każdym razem. Teraz mam wrażenie, że jest ich więcej zdecydowanie, ponieważ no, te wybory będą troszeczkę inne od poprzednich. Będzie to kontynuacja plebiscytu politycznego i myślę, że tutaj bardzo szczególnie koalicja przygotowała te swoje kandydatury pod kątem tego, żeby właśnie te plebiscyty dobrze wygrać.
No ale myślisz, że plebiscytem nie jest na przykład lista Prawa i Sprawiedliwości, w której także jest sporo akcentów poza
To znaczy z pewnością, znaczy PiS raczej tutaj broni się. No, pewne sondaże wskazują na to, że przewagę ma opozycja, prawda? I stąd właśnie mówię, że to będzie miało taki charakter jak wybory samorządowe w dużych miastach, prawda? Że będzie to taka
A wieszczyłeś taka to, próba pamiętam, sił. Przed samymi
właśnie,
wyborami.
No i tak to się stało i myślę, że będzie tutaj dokładnie podobnie i stąd właśnie ten układ tych sił, ci kandydaci, no są przygotowani na potrzeby takiego rodzaju starcia.
No takie pierwsze starcie korespondencyjne troszeczkę już nastąpiło. Mam na myśli takie wyzwanie, które wysłał Zdzisław Krasnodębski, profesor Krasnodębski. Pierwsze miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski do wyborach do Parlamentu Europejskiego. aby Ewa Kopacz, jedynka Koalicji Europejskiej, debatowała z nim w jednym z trzech języków Unii Europejskiej, chyba najpowszechniejszym. No i Ewa Kopacz odpowiedziała Bismarckiem. Ja myślę, że trudno, żeby dziennikarze tego nie skomentowali. Mamy niezłe smaczki i światłocienie.
Wrażenie takie, jest takie, jakby Prawo i Sprawiedliwość koniecznie chciało się dostosować poziomem do Koalicji Europejskiej. No i ten argument, że tutaj sobie po europejsku porozmawiajmy, a potem będziemy tłumaczyli to na polski, wydaje mi się totalnie chybiony, ale tak jak mówię, to jest pewnie dostosowywanie się do poziomu Koalicji Europejskiej i pokazanie, no proszę bardzo, ci Europejczycy słabo mówią po angielsku, słabo mówią po niemiecku i tym podobne. Bo gdyby w sensie ścisłym kierować się tym, kto mówi świetnie po niemiecku, no to my od razu wybierzmy Angelę Merkel, bo ona z niemieckim nie ma żadnych problemów. No i mogłaby przecież Poznań reprezentować, jeżeli to jest warunek tak ważny. Znajomość niemieckiego do reprezentowania
Poznania. Ja przetycznie dodam, że w gronie dzisiaj zasiadających przy naszym okrągłym stole jest dwoje osób, które mają nazwiska, które kojarzą się z przodkami Angeli Merkel. Kazmierczak.
Tak. No właśnie.
Gdzieś tam, to jest ukryta opcja niemiecka.
Panowie, ale jak tam u was z językiem niemieckim? Bo wy możecie tutaj sobie przybierać takie nazwisko,
znaczy,
prawda?
Kanclerz
to jest modne, oczywiście, rozumiem, ale jak z niemieckim? No.
Kanclerz nie utrzymuje kontaktów.
Nie utrzymuje, nie ma bezpośredniego.
Ale była premier Ewa Kopacz odpowiedziała jednak właśnie w tej konwencji niemieckiej, mówiąc, że profesor Krasnodębski, to jest wypowiedź dla naszego radia, oświadczenie, w którym stwierdziła, że ma wybitne ciągoty ku Otto Bismarckowi. No, czyli już taka pierwsza szpileczka skierowana. Co, mamy już początek takiej zapowiedź kampanii?
Myślę, tylko nawiązał jednak do tego, że według mnie taka debata w ogóle po angielsku by się przydała, czy też po niemiecku, bo jednak politycy, którzy chcą jechać do Parlamentu Europejskiego, powinni ten język znać, żeby móc się tam jakoś swobodnie poruszać.
A tam tylu tłumaczy jest na miejscu.
Są tłumacze, oczywiście, ale chodzi też o taką jednak grę poza, w kółko, gdzie jednak trzeba ten język znać, opanować i wiadomo, że potem tego może brakować.
Z tymi europarlamentarzystami, z którymi miałem do tej pory do czynienia, ich przekaz jest taki, że cała główna polityka toczy się tak naprawdę w kuluarach, a obrady Parlamentu Europejskiego to jest taka po prostu ogólna.
Tak, ale to jest wiadomo, że media potem się tym ekscytują, dziennikarze komentują, ach, a ten tak, a ten się jąkał i tym podobne i potem po opłotkach się poruszamy, a co do sedna sprawy, nie ma dyskusji. Ja sobie tak myślałem przez jakiś czas, patrząc w jaki sposób przygotowana była kiedyś dawno, dawno temu pani premier Beata Szydło do debaty w Komisji Europejskiej, przed Parlamentem Europejskim, a był to czas, kiedy za jej przygotowanie między innymi odpowiadał Konrad Szymański. I ja sobie tak myślałem wtedy, o, to byłby taki idealny lider frakcji parlamentarnej właśnie w Parlamencie Europejskim. No ale znowu się okazało, że niestety nie tym razem.
No mówimy akurat o osobie, która zna sporo języków obcych, jeżeli kojarzę Konrada Szymańskiego z tej strony mniej politycznej działalności. No dobrze, ale Ewa Kopacz odpowiedziała dosyć też tak mocno, mówiąc to takie sugerowanie profesorowi Krasnodębskiemu, który przecież wiele lat wykładał w Niemczech Brema i nie tylko te takie ciągoty do Bismarcka. Profesor Krasnodębski mówi, że chciałby, żeby w Polsce był polityk, który zrobi tyle, ile Bismarck dla Niemiec. No, proszę Państwa, mamy politykę historyczno-lingwistyczną w tej kampanii wyborczej. Okazuje się, Krzysztofie, jak ci się podobają pierwsze ruchy? Takie pozorowane pewnie trochę.
No to są pozorowane ruchy, bo kampania wyborcza tak naprawdę chyba się jeszcze nie zaczęła. Znaczy ja zwróciłem...
Tacy wy też nie mrawiacy się jesteście dzisiaj.
Zwróciłem uwagę, chyba pierwszy ruch wykonał pierwszy ruch był falstartem mocnym. Nie wiem, czy widzieliście billboardy jednego z europosłów, prawda,
w Poznaniu,
który właśnie poseł Czarnecki, prawda, liczył na to właśnie, że stąd wystartuje.
Jak Czarnecki do Poznania.
A tu się okazało właśnie coś, no to był właśnie no, taki chybiony strzał jego wyborcy tam, gdzie będzie kandydował, prawda, na innym końcu Polski tego nie zauważą. I to był pierwszy ruch chyba taki właśnie wskazujący na jakieś symptomy wyborcze. Natomiast to, co teraz jest, no to jest jakieś, to są dopiero drobne przymiarki. Bardzo ubawiło mnie słowa na przykład premiera Millera, prawda, kandydata z Poznania, o jego silnych związkach właśnie z Wielkopolską. To właśnie teraz ten pierwszy etap, to są jakieś takie wskazania.
Ja tutaj w obronie premiera Millera on mówił o związkach z Polską.
Na jakiś
a
właśnie
Wielkopolska jest częścią Polski.
Taki
był mniej więcej ciągle
on powiedział, że jego jakiś dziadek czy ktoś tutaj stąd pochodził. Tak,
ale tu mi się przypomina nasz niezapomniany prezydent Bronisław Komorowski, który zawsze na pytanie, a skąd jesteś, odpowiadał z Polski, a kiedy się go pytało, a konkretnie z jakiej części Polski, odpowiadał, a konkretnie to z całej Polski. Więc to jest ta poetyka.
No teraz obawiam się, że zaczyna się od takich właśnie delikatnych form, a skończy się na dinozaurach. Tak, myślę, że to będzie...
Dinozaury na pewno pojawią
wysyp memów,
tej kampanii wyborczej.
Właśnie, że będzie to istotne.
Sergiusz Szczepaniak, ten kształt list Koalicji Europejskiej jest już praktycznie zamknięty. Mówił o tym Rafał Grupiński też dzisiaj u nas na antenie. Nie dziwi cię to, że dużo znanych nazwisk z tej listy wyleciało. Tam było parę nazwisk, które aspirowały. Był poseł Waldy Dzikowski, który wprost mówił, tak, chciałbym w ten sposób ukoronować swoją karierę polityczną i wprowadzić ją na trochę inny poziom. I nie ma go na tej liście.
No właśnie ciekawe jest to, że wszyscy posłowie, którzy mieli się pojawić, też pan Ziółkowski i pan Rutnicki, zostali skreśleni.
Kilian Uniama też o nim mówiono.
Dokładnie, a w pierwszych przymiarkach oni się na tej liście mieli znaleźć, z tych, które tam przeciekały do mediów. Zostali wykreśleni, ale wydaje mi się, to jest efekt tych po prostu tej wielkiej, bardzo, bardzo szerokiej koalicji i tych układów przetasowań, żeby jakoś się dostosować. Wiadomo, że drugie, trzecie miejsce w Wielkopolsce dostało SLD, czwarte partia Zieloni, czwarte partia PSL, piąte chyba Zieloni.
Trzecie PSL.
Okej, to po prostu i zabrakło w końcu chyba końców miejsca dla tych polityków Platformy. Wydaje
tak
mi się,
że... to kurczyło.
Dokładnie kurczyło. I po prostu trzeba było kogoś odciąć, ale wydaje mi się, że to jest ze szkodą jednak dla ugrupowania i dla Wielkopolski.
Bo to byli jednak nasi regionalni...
Dokładnie, nasi regionalni rozpoznawalni działacze.
No, z tym, że Parlament Europejski to nie jest jakaś domena działań regionalnych, subregionalnych właściwie z punktu widzenia Europy i tutaj...
Dla nas oczywiście
chcielibyśmy, żeby to byli politycy z naszego regionu, prawda?
Nasi reprezentanci.
Bo właśnie tak, ponieważ na coś tam liczymy właśnie, że będzie coś wynikało. Natomiast generalnie ich praca europarlamentarzystów nie za bardzo...
No tak, jak będziesz chciał powiedzieć, sprawdzam, jako dziennikarz, jak ci taki reprezentant, który na przykład jest z Radomia czy z innych... nie wiem, Puław zacznie...
Sprawdzam w jakim sensie?
Sprawdzam w tym sensie, że chcesz go przepytać na przykład w wywiadzie. No to już będziesz miał problem kogoś, kto nie bywa w naszym regionie.
Na przykład premier Miller jest bardzo, bardzo, bardzo medialny, bardzo łatwo można z nim się skontaktować, prawda, zdalnie. Tak. A poza tym oni wszyscy, ci, którzy będą wybrani, będą mieli pewnie biura tutaj, ponieważ dostają całkiem pokaźne kwoty na prowadzenie biura w swoim okręgu, prawda? To jest podstawowe, więc myślę, że będziemy mogli ci, którzy się pojawią w Brukseli, będziemy mieli z nimi tutaj kontakt szerszy i także na antenie radia.
Ale jednak, ja tak sobie myślę, czy to jednak nie jest dowód jakiegoś takiego upadku tego partyjniactwa, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego doboru dokonać według klucza. Ach, ten region, proszę bardzo, reprezentowany jest przez działaczy właśnie z tego regionu. Albo drugi klucz jakościowy. Tu osobista dygresja, patrząc na kandydatkę Koalicji Europejskiej, nie sądzę, żeby klucz jakościowy był tutaj tym, według którego dobierano kandydatów, bo zawsze jak przypominam sobie panią premier Ewę Kopacz i jej powiedzi, medialne opowieści, jak to patrzyła w oczy rosyjskim patomorfologom, opowiadała, jak to tam biegała z łopatą, przekopywała się przez różne tereny, no to zawsze sobie myślę, czyli tak naprawdę to jest polityk, który pewnie już z polityki odejdzie, no bo w jakiś sposób jest skompromitowany. A teraz okazuje się, że bo te opowieści były jednak fałszywe, prawda? No teraz już po latach wiemy, że były to takie bajeczki dla dziennikarzy, a teraz się okazuje, że wraca na pierwszym miejscu.
No myślę, że ona pojawiła się nie ze względu na swoje dokonania jako na stanowisku premiera, ani tym bardziej w Smoleńsku, to co robiła po zamachu, lecz myślę, że wybrano ją tutaj akurat jako kobietę do Poznania ze względu na to, że Poznań, jak przeszłość ostatnich lat dowiodła, jest jednym z takich silniejszych ośrodków właśnie, w którym kobiety brały udział w różnego rodzaju protestach i tak dalej.
I też kobiety często dostawały bonus wyborczy w postaci elekcji.
I właśnie, zwróćmy uwagę, że tutaj Koalicja Europejska, która tak składa się z ugrupowań, które są takie właśnie profeministyczne, prawda, otwarte, kobiety, przedstawiła na pierwszych miejscach tylko 3 kobiety. Znacznie więcej ma Prawo i Sprawiedliwość na pierwszych miejscach, ale akurat jedna
w skali kraju,
w skali kraju. Na pierwszych miejscach są tylko 3 kobiety z Koalicji Europejskiej i jedna z tych kobiet trafiła właśnie do Poznania właśnie. I myślę, że tutaj, że jest to bardzo przemyślane pod kątem tego plebiscytu właśnie, który tutaj ma duże szanse.
Czyli może duże kandydat szanse, może nie najlepszy, ale za to kobieta.
Znaczy jest kobietą i na pewno kobiety swoje głosy w znacznej mierze chętniej oddadzą kobietom, która myślę, że będzie deklarowała jakąś reprezentację dla właśnie tej
pierwszej. Skoro mówicie, że kampania wyborcza dopiero się rozpoczyna, to na dzisiaj stawiam kropkę w tej części naszej audycji. Będziemy oczywiście do tego wracali, a podejrzewam, że memów i haseł i pojedynków będziemy mieli jeszcze sporo do umówienia. Sprawa czysto poznańska, która od paru tygodni bardzo mocno krąży w przestrzeni publicznej. To jest kwestia wycinki drzew. Społecznicy alarmują, że te drzewa są co i róż, nawet tu w pobliżu nas przy parku Wilsona, wycinane, nieskoordynowanie, że idą pod nóż drzewa zasłużone stuletnie, a z kolei miasto odpowiada: halo, jak to? Tych drzew jest coraz więcej, ilość nasadzeń i nasza polityka sprawia, że Poznań jest coraz bardziej zielonym miejscem. No to ja w takim razie mówię, ktoś tutaj mija się z prawdą. Waszym zdaniem kto?
Ja czekam, kiedy ekolodzy, którzy już właśnie odpoczęli po walce o Puszczę Białowieską, przyjadą do Poznania i tutaj staną w obronie tych drzew, których faktycznie wycięto sporo i jak dowiedzieliśmy się w telewizji WTK było spotkanie, prawda, z szefem, człowiekiem, który decyduje o tym, gdzie siekiera będzie przyłożona i jego szefem, prawda, prezydent miasta, że to jest część dopiero działań, które będą podejmowane, także myślę,
znowu najlepsze przed nami.
Że połączy się tutaj może ta kampania właśnie tutaj do Europarlamentu z bardzo ciekawymi wydarzeniami. Mam nadzieję, że coś się będzie działo, ponieważ jak widzę, protesty są w gronie ludzi, którzy bynajmniej wcale nie są po stronie rządu, prawda?
Nie, ja bym powiedział, że ta sprawa jest ponadpolityczna, dlatego że tutaj ludzie z różnych stron barykady są na przykład po tej stronie społecznikowskiej.
No, ale nie odezwały się żadne organizacje, prawda, te, które w tych
czekamy na partię polityczną,
powinny wystąpić, prawda? Może kandydat Zielonych tutaj będzie zabierał.
Sergiusz Szczepaniak, portal Ten Poznań spory artykuł poświęcił tej całej sprawie. Podgarnęliście trochę tych wydarzeń z różnych części Poznania i trochę do wspólnego mianownika je sprowadziliście.
No właśnie, zaczęło się od tych tekstów na stronie miasta, bo to już, nie chcę powiedzieć propaganda, ale trochę tak to brzmiało, że wszyscy mówią, jak jest źle, jak jest fatalnie, a miasto, że jest pięknie, cudownie i pięknie i zielono. No, wydaje mi się, że jest źle, te drzewa są wycinane, społecznicy protestują. Mnie natomiast najbardziej ukuło to, że część radnych po 4 latach rządów pana Jaśkowiaka powiedziała, że brakuje im czasów, kiedy rządził Ryszard Grubelny. No to 4 lata temu to właściwie było nie do pomyślenia, żeby społecznicy, podkreślam, tak powiedzieli o prezydencie Grubelnym, z którym stosunków zbyt dobrych nie mieli. Natomiast wycinanie drzew masowe w różnych częściach miasta. Te nowe inwestycje, które się pojawiają, typu Święty Marcin, który nie jest zbyt zielony.
I jest. Ale podobno ma się zazielenić.
Mniej zielony niż był.
Właśnie słyszymy, że ma być pięknie, że poczekajmy chwilę, będzie pięknie.
Kolorowy beton będzie wylewany, także będzie bardziej ciekawy.
Dokładnie.
Elementów
plastikowych jest to,
które tylko pogarszają, wydaje mi się, w sumie sytuację. Natomiast ostatnie inwestycje miasta pokazują, że się robi bardzo, bardzo betonowo. Społecznicy na to zwracają uwagę. No a miasto wydaje się to ignorować. I właśnie sposób, w jaki to robi, jest chyba takie najbardziej uderzające.
Straszliwe słyszy się ten
Szef Zieleni Miejskiej powiedział, że dla drzew stuletnich nie ma miejsca w mieście.
Inaczej, prawda? Powiedział, że z założenia powinno się je wyciąć. No, pewnie
i właśnie w telewizji WTK wycofywał się, mówił, że zostało wyrwane z kontekstu i telewizja przedstawiła całą jego wypowiedź z tym kontekstem.
Okazało też się, był wyrwany z kontekstu bez niego.
Też tak stwierdził, natomiast jak najbardziej to pokazuje, a ja coś powiem. Ja byłem przez 2 lata specem od Zieleni Miejskiej. Tak się składa, chcąc, nie chcąc.
Cóż to za leśny coming out,
Krzysztofie. Redakcji Głosu Wielkopolskiego, ku mojemu zaskoczeniu, polecono mi zajmować się tą właśnie tak odpowiedzialną dziedziną i miałem bieżące kontakty z Zielenią Miejską właśnie i poznałem podejście, poznałem.
To musiałeś poznać Tomasza Lisieckiego, bo on jest od zawsze,
tak
zdaje
dalej.
Się.
Właśnie, tak, oczywiście. I śledziłem różnego rodzaju działania właśnie dotyczące rewitalizacji zieleni miejskiej i w tamtym czasie nie przypominam sobie, żeby doszło do takiej właśnie hekatomby, jaka nastąpiła teraz właśnie.
A nie raz zastanawiam na trawie leżałem.
No te drzewa tak. Może wtedy miały 98 lat, prawda, czy 96, no ale były prawie równie stare i tego nie robiono. I zastanawiam się, co takiego teraz nastąpiło, że akurat przyszedł czas na wycinanie tych właśnie tych sędziwych drzew.
Ale ciekawa jest w ogóle ta linia obrony urzędników miejskich, a właściwie dwie linie, takie szańce ustawione. Jeden z nich to jest właśnie ta statystyka, że no jednak tam ogólna liczba drzew w mieście wzrasta systematycznie.
Ta, nowe nasadzenia. Tytuł tego artykułu na portalu miejskim, który mówił Sergiusz Szczepaniak, brzmi: coraz więcej drzew w Poznaniu.
No właśnie,
jest
no właśnie.
Dobrze.
Czyli to przypomina ta dyskusję kiedyś wśród statystyków na temat wzrostu cen w Polsce, jeszcze w czasach komunizmu, że może rzeczywiście tam artykuły jakichś codziennego użytku może rzeczywiście lekko podrożały, za to potaniały lokomotywy. Także statystyka potem wykazała, że tak wagowo te towary świetnie się utrzymują na tym samym poziomie. To jest ta jedna linia obrony, ten jeden szaniec, a drugi szaniec urzędników miejskich, no to jest to, że wskazują na mieszkańców. Mieszkańcy
chcieli, żeby był tam wycinać, na przykład tor wrotkarski.
Tak, bo trzeba robić nowe inwestycje, więc chcą ciąć, więc można powiedzieć tak, lud chce, żebyśmy cięli drzewa, no to tniemy.
Ale nie widzę tego ludu, który by stawał na ulicach i wygłaszał, jest świetnie właśnie, będzie jeszcze fajnie, więcej tych drzew wycinać, jakoś nie widzę. Nie widzę tych ludzi, którzy by firmowali właśnie te zmiany, tą wycinkę, bywa i po różnych stronach sceny politycznej, także przeciwników tego rodzaju działań.
Mówiłeś o Puszczy Białowieskiej, a radny Starego Miasta Tomasz Dworek powiedział już nawet, że jest gotów przykuć się do drzew w parku przy Operze, które także mają pójść, już częściowo poszło, ale mają pójść w większym zakresie też pod topór.
Jeśli radny się tam przykuje, będę chodził, przynosił mu napoje. I tak robiłem jeszcze w czasach komunistycznych, u schyłku, prawda, gdy koledzy prowadzili głodówkę w tych podobnych okolicach właśnie i przynosiliśmy im wtedy wsparcie słowne raczej, bo to była głodówka. Także teraz, jeśli by doszło coś takiego, deklaruje się, przyjdę, przyniosę wodę niegazowaną radnemu i będę wspierał jego
życie. A jeśli wybierze gazowaną, to co?
Przyniosę mu również.
Ale panowie, jeszcze jedna rzecz mi się dostała a propos tej statystyki. Ja tak sobie myślę, że tu rzeczywiście urzędnicy miejscy mogą mieć rację, bo o ile wycinają te drzewa tutaj w centrum, to być może gdzieś tam na Szczepankowie zasadzono na przykład kilka tysięcy małych sadzoneczek.
Pewnie do tego się sprowadza ten przyrost.
Już za 100 lat będą całkiem duże.
Mhm. No dobrze.
Słuchajcie,
wtedy tak właśnie.
Możemy sobie troszeczkę poironizować, ale chodzi pewnie o coś więcej niż tylko drzewa. Myślę, że dosyć symboliczny i symptomatyczny jest wpis Doroty Bonhammermeister, radnej poznańskiej Prawa do Miasta, a także też ruchów społecznych, które stały kiedyś murem za Jackiem Jaśkowiakiem, która mówi, że odnosząc się do wycinki słynnej na Starłęce, która została podjęta podobno wbrew obietnicy, które złożył wiceprezydent Jędrzej Solarski, ona powiedziała takie oto słowa, napisała: wczoraj wycięto pod plac zabaw i boisko wszystko, co dało się wyciąć. Na Starłęce straciliśmy nie tylko drzewa, straciliśmy również zaufanie do najwyższych urzędników w naszym mieście. A to już chyba trudno jakimiś sadzonkami zastąpić, prawda? Chłopaki, nie kiwajcie głową, to jest radio.
Nie widać.
Wydaje mi się, że
jesteśmy tak zdumieni tym, co się dzieje, że no ciężko, aż brakuje słów.
Aha. Dziennikarzom brakuje słów. Pięknie.
No, wydaje mi się, że początek tej drugiej kadencji Jacka Jaśkowiaka trochę się nie układa po jego myśli. Bo to już jest taki kolejna grupa, która się jakoś od niego odwraca. Przecież społecznictwo to jest jednak środowisko, które no, kiedyś go mocno wspierało, z którego się poniekąd wywodzi. No i to jest według mnie niepokojące dla prezydenta, jak to wygląda. Dzisiaj na sesji Rady Miasta również był no, grillowany wręcz prezydent o kilka spraw, a te drzewka, ta sprawa tych drzew, to jest coś, co boli naprawdę sztab mieszkańców, bo się czasy powoli zmieniają i ludzie chcą tej zieleni. To już nie jest tak, że nie reagują, nic robią. Teraz naprawdę ich stać na szybką reakcję i ludzie tej zieleni się domagają naprawdę.
Ale ja myślę, że to jest ten wątek, który już kiedyś poruszaliśmy. Chodzi o tą mocną pozycję pana prezydenta. Pan prezydent czuje się rzeczywiście bardzo mocny, ma siłę, nawet ją demonstruje wobec kolegów z własnej partii często. Także nie można się dziwić, że czasem po prostu lekceważy i elektorat, i swoich partyjnych kolegów.
W programie prezydenta nie było ochrony drzew, prawda, więc nikt mu nie zarzuci panu prezydentowi, że nie dotrzymuje jakichś obietnic.
Ale nie było też, że robimy z Poznania betonopolis.
Swoboda właśnie jego działań wynika z tego, że no ta tematyka ochrony, zieleni i tak dalej w Poznaniu za bardzo nie była obecna. Ja mam nadzieję, że z tej historii wyjdzie coś pozytywnego w przyszłości, że w następnej kampanii samorządowej może problematyka ta właśnie zieleni miejskiej, której Poznań słynął kiedyś. Słuchajcie, w latach 70., 60., no to o Poznaniu się mówiło, to jest to zielone miasto.
To prawda, ale jedno jest symptomatyczne. Wszystkie media ze wszystkich właściwie stron, z wszystkich rodzajów też dziennikarstwa solidarnie piszą o tym problemie. Jestem ciekaw, co wyjdzie z tej, no, pewnej takiej, pewnie prezydent powiedział, nagonki medialne, ale na pewno medialnego szumu i pewnie to nie jest ostatnie też nasze spotkanie z zielenią w Poznaniu. Może nawet uda się kiedyś spotkać.
Wiosna idzie, będzie zielono.
Z dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej Tomaszem Lisieckim i zapraszamy w takim razie na taką rozmowę. Dziś dziękuję Państwu już za uwagę. Nasz czas dobiega końca. 2 minuty nam pozostały do godziny 19:00, a debatowaliśmy w gronie następującym: Piotr Tomczyk, nasz dziennik, Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznański, oddział Telewizji Polskiej, Sergiusz Szczepaniak, portal Ten Poznań.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko, spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.